Drodzy bracia i siostry, rozważamy w dalszym ciągu list Jakuba i Jakub przechodzi do tematu nauczycieli we wspólnocie chrześcijańskiej i przy okazji bardzo szeroko omawia temat posługiwania się przez nas językiem, naszą mową. Kończy natomiast rozdział wznawiając rozważanie na temat tego, jaki powinien być nauczyciel i w ogóle dobry chrześcijanin, pokazuje pewne walory i wartości chrześcijanina, który jest takim dojrzałym, zrównoważonym chrześcijaninem, jaki człowiek powinien być. Jest to bardzo wartościowy ten trzeci rozdział listu Jakuba. Porusza w zasadzie dwa wątki: nauczycieli i w ogóle postawy właściwej chrześcijanina oraz naszej mowy. Spróbujemy go w całości omówić i zastanowić się nad tym, jak praktycznie można go odnieść do naszego życia. Czytamy trzeci rozdział. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało. Oto koniom wkładamy wędzidła do pysków, aby były nam posłuszne i kierujemy całym ich ciałem. Podobnie i statki, choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, jednak za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia i jest zapalony przez ogień piekielny. Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło pełne śmiercionośnego jadu. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorość figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. Kto wśród was jest mądry i rozumny? Niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości. Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość wstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska. Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. Owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój. Jakub chce nie tyle zniechęcić ludzi do podejmowania służby nauczycielskiej w Kościele, ile zwraca uwagę na odpowiedzialność, jaka z tym się wiąże. Mówi, niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Czy większa jest odpowiedzialność tych, którzy nauczają innych? Pan Jezus powiedział, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. Więc jest pewna odpowiedzialność za nauczanie. Wiemy, że zdarza się, iż niektórzy nawet dobrze nauczający przez szereg lat zaczynają zbaczać i nauczać czegoś złego. Na przykład jest taki program w języku angielskim na YouTube, gdzie pokazano w odróżnieniu od fałszywych proroków, którzy od początku byli fałszywymi prorokami, szereg nauczycieli chrześcijańskich, którzy bardzo dobrze zaczęli, dłuższy czas dobrze pełnili służbę, a później zaczęli zbaczać z właściwej drogi i uczyć z błędu. Więc to są niebagatelne sprawy. Poza tym odpowiedzialność jest bardzo ważna. Na przykład w Polsce ukazała się co najmniej jedna książka pewnego znanego nauczyciela, który jednak w ostatnim czasie po śmierci wyszło na jaw, że niemoralnie się prowadził. Był obrońcą wiary chrześcijańskiej, odbywał debaty nawet z ateistami, z różnymi innymi polemistami i wykazywał słuszność wiary chrześcijańskiej, a się okazało, że niemoralnie się prowadził, że nawet takie obrzydliwe rzeczy czynił, gorszące. I to wszystko wyszło na jaw po śmierci i jego misja przyznała, bo on całą misję miał otworzoną, że dowody są miażdżące, że jeszcze śledztwo nie jest do końca doprowadzone, ale dowody są miażdżące. Więc odpowiedzialność jest bardzo ważna, jeśli chodzi o nauczycieli. Apostoł Paweł, kiedy spotkał się ze starszymi w Efezie w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, mówił: zważajcie na samych siebie i na całą trzodę. Czy musieli się pilnować jako starsi, jako też nauczający, bo na pewno niektórzy z nich nauczali, żeby dawać dobry przykład. Do Tymoteusza też powiedział: zważaj na samego siebie i na swoje nauczanie. Najpierw, zanim ktoś będzie mógł nauczać innych, musi prowadzić przykładny tryb życia. Bo dalej Jakub pisze: wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. To jest taka szczera prawda. Księga Kaznodziei mówi, że nie ma człowieka, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył. Wszyscy zawodzimy nieraz i nieraz, jeżeli chrześcijanin jest prawym człowiekiem, to po prostu z jakiejś takiej słabości, głupoty, skazy charakteru, jakiegoś temperamentu, pochopności, nieraz po prostu popełniamy błędy. Gorzej, jeśli byłoby coś wyrachowane, coś zaplanowane, coś z taką perfidią czynione, to byłoby naprawdę już grzeszne. Ale najczęściej upadamy tak, można powiedzieć, po drodze i powstajemy. Księga Przysłów mówi: sprawiedliwy 7 razy upadnie, a potem znów się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. 24 rozdział Księgi Przypowieści lub Przysłów inaczej. I można tak powiedzieć, że demony, jak upadły, to one już nie powstaną. One już, bo one zupełnie świadomie to zrobiły i one już idą na zatracenie. Natomiast człowiek wierzący upada nieraz, ale powstaje. I diabeł martwi się, że ten człowiek powstaje, on się nie cieszy. Gdybyśmy zostali na tym dnie, na które upadamy, czy w tym upadku, to by diabeł bardzo się cieszył. Ale że powstajemy, to jest dzięki łasce Bożej. I też z naszej strony wymagana jest skrucha, pokuta, wyznanie grzechu. I tu przechodzi Jakub do pewnej słabości, która jest właściwa ogólnie ludziom, bo mówi: jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało. Jak myślimy, czy on opisuje tu, Jakub, że ktoś taki naprawdę istnieje? Czy raczej mówi, że gdyby ktoś taki był, kto by całkowicie panował nad swoją mową, to by był człowiekiem doskonałym, który panuje nad całym swoim ciałem? Ja myślę, że to drugie. On nie opisuje, że tacy ludzie są, ale że taki byłby ten człowiek, który by umiał panować doskonale nad swoją mową. I tutaj Jakub przechodzi do omówienia przykładów z życia. Używa bardzo obrazowych, pięknych przykładów. Zwraca uwagę na konie, które mają wędzidła w swoich pyskach i my możemy kierować, jeśli ktoś prowadzi takiego konia, ujeżdża, czy wóz prowadzi, może kierować całym ciałem konia przez to wędzidło, które jest niewielkim przecież takim, można powiedzieć, narzędziem do ujarzmiania koni czy prowadzenia ich. Przechodzi do kolejnego przykładu z życia, jeszcze bardziej obrazowego. Podaje przykład statków, a musimy powiedzieć, że w tamtych czasach te statki to były takie łupiny. Bardzo często groziło im zatonięcie, ale i dzisiejsze statki, jak wiemy, są kierowane za pomocą niewielkiej, tak duże, za pomocą niewielkich narzędzi. Sternik używa niewielkiego steru i olbrzymim statkiem zawiaduje. I pomimo gwałtownych wichrów, pomimo różnych zagrożeń, niewielkie narzędzie służy do prowadzenia wielkiego statku. Niektóre statki są potężne. Mój brat średni pracował na takim statku. To są ogromne, na przykład te kursowe statki, takie wczasowe, gdzie sobie jeżdżą od kraju do kraju, zwiedzają różne rzeczy, odpoczywają zamożni ludzie. Tam wszystko jest. Tam jest sala koncertowa, tam jest basen i inne tam udogodnienia. Można powiedzieć, tak wielki obiekt za pomocą niewielkiego czegoś jest prowadzony, niewielkiego narzędzia. Te przykłady o niewielkich narzędziach służących ujarzmieniu czegoś większego mają na celu zobrazować język, który jest z kolei małym organem, ale czytamy, bardzo się przechwala. I oczywiście musimy być świadomi, że Jakub nie dociera tu do sedna sprawy. Będziemy za chwilę mówić, kto dotarł do sedna sprawy, tylko nawiązuje do zewnętrznego obrazu tej rzeczy. To znaczy, że mamy ten język w naszych ustach i on się jakby bardzo przechwala, rządzi nami tak naprawdę w jakiś sposób. I podaję jeszcze inny przykład z życia, że niewielki ogień potrafi doprowadzić do spalenia wielkiego lasu. Wiemy dobrze, że były na przykład w ostatnich latach nawet wielkie pożary. I to niewiele trzeba, żeby coś takiego było. Wystarczy, że ktoś rzuci niedopałek z samochodu, papierosa, i już stopniowo rozwija się pożar, jeżeli nie będzie to upilnowane, jeżeli nie będzie jakiegoś leśniczego, który dopilnuje tego. I podobnie też szkiełko może nawet spowodować niewielkie, jeżeli słońce będzie przez nie działać, może zapalić jakieś suche elementy w lesie. Także niewielki ogień wystarczy, żeby doprowadzić do wielkich szkód. I Jakub mówi, że także język jest ogniem i światem nieprawości. Od języka może bardzo wiele złych rzeczy powstać. Wiemy o tym, że na przykład w historii, jeśli chodzi o wybuch niektórych wojen, zaczynało się od jakichś rażących wypowiedzi albo nieodpowiednich wypowiedzi pewnych polityków, które sprowokowały to. Także takie rzeczy się zdarzają. Niewiele trzeba, żeby wywołać naprawdę wielką katastrofę. Także jest ogniem, on rzeczywiście może zniszczyć relacje międzyludzkie, między rodzinami. A nawet w kościele wewnątrz może doprowadzić język do powstania frakcji, do powstania rozłamu. Język, jak mówiłem, między narodami, poszczególnymi krajami może doprowadzić do rozłamu, do konfliktu. Także może rozpalić wielki, wielki problem, wielki konflikt. Jest nazwany światem nieprawości, bo faktycznie za pomocą języka wiele złego się działo i dzieje. Dzisiaj ja bym powiedział, że żyjemy w dobie niepohamowanego gadulstwa. Na czym to polega? Na przykład w internecie, na wielu portalach ludzie bardzo dużo piszą, bardzo dużo się wypowiadają i najwięcej się wypowiadają na dane tematy ci, którzy najmniej o nich wiedzą. Poza tym jest złudzenie anonimowości w internecie i niektóre osoby bardzo zuchwale piszą, brutalnie, nieuprzejmie, okrutnie i ranią bardzo. Na przykład w Polsce pojawia się zjawisko wojującego ateizmu już od paru ładnych lat, gdzie wszystko, co związane z Bogiem, z wiarą, jest wyszydzane kompletnie. Także za pomocą języka można wiele złego zrobić. Są też tak zwani trolle, którzy na niektórych forach internetowych tylko się cieszą, jak zamieszają, jak językiem namącą. Więc widzimy, jak nisko upadło wielu ludzi. I są także chrześcijanie, którzy wdają się w nieprzyjemne spory. Mój przyjaciel świętej pamięci Ryszard Paciocha z Koszalina, taki ewangelista, on był kiedyś zdruzgotany, jak zobaczył pewne fora chrześcijańskie, jak niektórzy chrześcijanie nieprzyjemnie ze sobą polemizowali na tematy teologiczne. Po prostu czuł, przez jakiś czas nie mógł dojść do siebie, jak to zobaczył, że wierzący ludzie są w stanie coś takiego zrobić. Więc widzimy, że język potrafi być rzeczywiście nieprawy i czytamy, że kala całe ciało. Bo rzeczywiście, czy nie przyznamy, że nieładna mowa zostawia takie piętno na człowieka, jakby całego człowieka w jakoś złym świetle przedstawia, ukazuje go. Na przykład ktoś, kto mówi wulgarnie, to bardzo szpeci. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że idzie przystojny mężczyzna, idzie piękna kobieta z nim, a z ich ust jakby ściek wypływa. I takie rzeczy są. Ludzie, którzy zewnętrznie wyglądają ładnie, potrafią brzydko bardzo mówić. I to się Bogu nie podoba. List do Efezjan porównajmy tak dla takiego spojrzenia szerszego. 4 rozdział, 29-30 werset. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Taka mowa rujnująca, przykra, niebudująca, no czy wulgarna, może zasmucać Ducha Bożego, jeśli byśmy ulegali czemuś takiemu. Powinniśmy budować raczej, żeby to było błogosławieństwo dla słuchaczy, to co mówimy. Warto się zastanowić, czy to, co za chwilę powiem, naprawdę powinienem powiedzieć, czy powinnam. Czy jest to potrzebne, czy to kogoś zbuduje, czy to przyniesie pożytek, czy to nie zaszkodzi komuś. I tutaj jest też taka myśl, że rozpala bieg życia. To znaczy, że bardzo duży wpływ ma na życie nasze mowa właśnie. I może napędzać różne zjawiska, nie zawsze korzystne, bo czytamy, że język bywa zapalony przez ogień piekielny. Co to oznacza? Trudny jest to tekst, ale kiedy porównamy z Ewangelią Mateusza, 5 rozdział, werset 22, to zrozumiemy, że chodzi o to, że ktoś może mową przygotować sobie zgubę wieczną, swoją mową. Mateusza, 5 rozdział, werset 22. Lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi. A kto powie swemu bratu raka, podlega radzie. A kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Czyli można swoją mową, można zgotować samemu sobie zgubę. I Pan Jezus szedł dalej niż Jakub, bo Jakub ciągle mówi o języku. Tak jakby ten język sam nami rządził. On tak obrazowo mówi. Ale Pan Jezus zwraca uwagę w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, skąd się biorą te rzeczy na tym naszym języku, nie zawsze dobre. Mateusza, 12 rozdział, od 33 wersetu. Sprawdźcie, aby drzewo było dobre i jego owoc dobry, albo sprawdźcie, aby drzewo było złe i jego owoc zły. Po owocu bowiem poznaje się drzewo. Plemię żmijowe, jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Gdyż z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony. Pan Jezus sięgnął głębiej niż Jakub, bo Jakub ma na celu opisanie ogólne tego zjawiska, a Pan Jezus sięga do sedna. Skąd się biorą złe słowa? Jeżeli serce jest złe, napełnione złymi rzeczami, złymi myślami, złym pokarmem, to trudno się spodziewać, żeby z tego serca dobre rzeczy wypływały. I tak samo my jako chrześcijanie, jeśli będziemy się karmić niedobrymi rzeczami, nie dziwmy się, że będą z nas wypływać złe słowa. Z obfitości serca mówią usta, mówi Pan Jezus. Jest taka prawda, że jednym z czynników, które będą brane pod uwagę na sądzie ostatecznym, będzie posługiwanie się mową. Czyny będą brane pod uwagę, ale także słowa. Więc nie ma tutaj żartów i jest to dość poważna sprawa i nic dziwnego, że ten język bywa zapalony przez ogień piekielny. Po prostu prowadzi do na zatracenie. Ogień gehenny tutaj oczywiście w oryginale jest, że zapalony jest przez gehennę. Gehenna wyobraża wieczną zgubę. W każdym razie Jakub przechodzi dalej, wróćmy do listu Jakuba. I mówi, że wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmony przez człowieka. Rodzaj ludzki faktycznie poradził sobie z panowaniem nad wieloma stworzeniami, ale Jakub mówi, że nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. I to jest dla nas odpowiedź, czy ktoś jest takim mężem doskonałym, jak mówi werset drugi, część B, który potrafi ujarzmić. Czytamy nikt z ludzi. Jest to nieokiełznane zło pełne śmiercionośnego jadu. I mówi, na czym polega to zło? Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Jakub zwraca uwagę, że z tych samych ust wypływa błogosławieństwo i przekleństwo. Mówi, że tak, bracia, nie powinno być. Podaje przykład szczeliny, źródlanej, z której wypływa woda jednocześnie słodka i gorzka. Fizyczna niemożliwość, prawda? Podaje dalej przykład, że drzewo figowe przecież nie może rodzić oliwek i odwrotnie, winorość nie może przykładowo rodzić fig. Tak samo żadne źródło nie będzie jednocześnie wydawać słonej i słodkiej wody. A tak jest z nami, zwłaszcza jeśli ktoś ma zdolność szybkiego formułowania, łatwego myśli, tak łatwo przychodzi nam krytyka. I my potrafimy bardzo usprawiedliwić tę krytykę, że ta osoba zasłużyła na to, żeby o niej tak mówić, bo przecież taki błąd zrobiła. Ale nie wiem, czy nie mieliście nieraz takiego wrażenia, że powiedzieliście nawet prawdę o kimś, o błędach tej osoby, a jednak czuliście po tym, jak wypowiedzieliście to, dyskomfort. Że to było właściwie mówienie o tym niepotrzebne. No niektórzy chrześcijanie mają też specyficzną metodę usprawiedliwienia plotkarstwa. Wiesz co, mam ciekawy temat do modlitwy. I wtedy oczywiście mówi o czyichś bardzo osobistych sprawach, a pretekstem jest ten temat do modlitwy, żeby kogoś obmówić przy okazji i jakieś sensacyjne szczegóły opowiedzieć. To jest takie fałszywe. Znaczy ja nie mówię, żeby nie zgłaszać tematów do modlitwy. Czasami dana osoba może upoważnić nas, żeby powiedz komuś tam z bliskich o tej sprawie, o moim problemie, a czasami prosi ogólnie, tylko powiedz, że mam jakąś tam trudność, mam jakąś trudność i módlcie się w mojej sprawie. Ale właśnie jest problem, że łatwo tak przychodzi kogoś skreślić, łatwo, no, brzydko powiedzieć o kimś i trzeba się naprawdę 10 razy zastanowić, zanim się to zrobi. I ja powiem też tak, że czasami w ogóle problemem jest nadmiar słów. Księga Przysłów, 10 rozdział, werset 19, mówi: wielomówność nie bywa bez grzechu, a kto powściąga swoje wargi, jest roztropny. Czasem jest taka dobra atmosfera. Siedzi się przy kawie, przy herbacie, przy cieście. Tak dobrze rozwija się rozmowa. To nie jest złe, ale trzeba być zawsze zdyscyplinowanym, żeby nie powiedzieć czegoś za dużo, bo potem człowiek może mieć takie niezadowolenie. Nie? Wraca do domu, ojej, po co to mówiłem, czy mówiłam? Więc dobrze się zastanowić. Czasami też, zanim coś wypowiemy publicznie, czy sformułujemy, dobrze to zbadać, czy na pewno tak jest. Bo czasami się puści w obieg nieprawdziwą informację. Także to też jest ważne. Poza tym, czasami warto się zastanowić, czy w danej sprawie rzeczywiście powinienem się wypowiadać. Poza tym są takie rzeczy, na przykład, jak początkujący chrześcijanin albo niedojrzały chrześcijanin, a my z nim poruszamy jedną z trudnych kwestii. I to błąd może być. Ja popełniłem kilka razy taki błąd, że z kimś takim nie do końca dojrzałem, poruszyłem tematy bardziej zaawansowane teologicznie i do dzisiaj mam wrogów. Do dzisiaj mam wrogów przez to, bo niepotrzebnie poruszyłem te sprawy. Naprawdę trzeba się mieć na baczności. I teraz Jakub jakby wraca do tematu tych nauczycieli i w ogóle zrównoważonych ludzi, i mówi, kto jest wśród was mądry i rozumny. I zwraca uwagę, że nie piękna mowa nawet, ale dobre postępowanie w uczynkach konkretnych, nacechowanych łagodnością, właściwą mądrości. Czyli człowiek Boży, który ma być nauczycielem w Kościele, czy w ogóle, jeżeli my chcemy być przykładnymi chrześcijanami, a chcemy być, myślę, wszyscy, to musi zwracać uwagę, żeby swoimi czynami dowodzić chrześcijaństwa, nie tylko ładnymi deklaracjami. I przejawia się, ma w nich właśnie taka łagodność wypływająca z mądrości. Bo przeciwieństwem tego jest gorzka zazdrość i kłótliwość. Werset 14. Dlatego to są takie problematyczne sprawy, które mogą powodować konflikty w Kościele, w rodzinie. I to może osłabiać czyjeś świadectwo jako chrześcijanina czy nauczyciela. I lepiej być szczerym, nie przechwalać się, nie kłamać przeciwko prawdzie. Bo taka cielesność, w której tak bardzo uwidacznia się zazdrość, niezgoda, pisze Jakub, jest ziemska, zmysłowa i demoniczna. czy diabelska, zależnie od przekładu, werset 15. Dalej wytłumaczy Jakub, że jeśli pojawia się taka zazdrość i kłótliwość, to towarzyszy im nieuchronnie niepokój i wszelki zły czyn. Także można powiedzieć, że jednak to wnętrze tutaj porusza Jakub człowieka, jego kwalifikacje takie duchowe, jego cechy duchowe. I tutaj opisuje pięknie w wersecie 17, na czym polega mądrość, która jest z góry. Jest przede wszystkim czysta. Pan Jezus powiedział, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Bardzo ważna jest czystość, świętość, prawość. Biblia mówi, że mamy być w złem jak niemowlęta, apostoł Paweł napisał. W innym miejscu napisał, że mamy być czyści wobec zła, ale dojrzali w myśleniu. Więc czystość jest bardzo ważna, bo łatwo się splamić. Wiemy, że poziom kultury masowej jest bardzo niski. W internecie można się bardzo łatwo splamić, popsuć swój umysł, serce, wchłaniać jakieś nieczyste rzeczy. Oto bardzo łatwo. A trzeba zachować właśnie czyste serce. Tak samo pragnienia trzeba kontrolować, żeby mieć czyste, szczere, dobre pragnienia, uwielbiające Boga. Psalm 86 nawet ma taką myśl bardzo cenną, jeśli chodzi o serce. Werset 11, w innych przekładach może jest przesunięcie. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, abym chodził w Twojej prawdzie. Nakłon moje serce ku bojaźni Twego imienia. I co jest ciekawe, że Biblia Gdańska Stara mówi, ustanów serce moje w bojaźni imienia Twego. A w języku hebrajskim dosłownie jest taki zwrot, który trudno przetłumaczyć na polski. Zjednocz moje serce, czyli w bojaźni imienia Twego. Czyli jakby nasze serce może być rozdwojone, może być nieczyste przez to, że lgnie do złych rzeczy, a ma być zjednoczone w tej bojaźni imienia Twego. I to jest w imieniu Bożego, to jest właśnie, czyli w takiej czci, uwielbieniu dla Boga, respekcie, poddaniu się Mu w posłuszeństwie. Czy trzeba się o to modlić, żeby mieć takie serce, być takim czystym. Czytamy, że ta mądrość jest dalej w Jakuba 3,17 pokojowo usposobiona. To jest bardzo ważne, drodzy, ponieważ dzisiejszy świat się robi drapieżny. Pamiętamy niedawne protesty tak zwanego strajku kobiet, że na światło dzienne wyszły tak agresywne zachowania, że się nie spodziewaliśmy tego. I jeszcze po kobietach, nie? Tak samo wiele jest w dzisiejszym świecie agresji, a my mamy być pokojowo usposobieni. Czasami wśród chrześcijan są też spory teologiczne albo inne. Czasami społeczności się dzielą. Czasami jest oddzielenie się słuszne, bo gdzieś nastąpiło wyraźne odstępstwo, zupełne odstępstwo. I trzeba odejść z takiego miejsca. W każdym razie jednak mądrość jest pokojowo usposobiona. Nawet jeśli ktoś odchodzi z jakiegoś miejsca, to w pokoju. Ta mądrość jest łagodna. Łagodność nie jest słabością. I nie oznacza, że czasami nie zachowa się ktoś stanowczo. Mamy Pana Jezusa, Jego przykład. On był łagodny. On przyciągał do siebie najróżniejszych ludzi swoim charakterem, swoją miłością, swoją pokorą, swoim miłosierdziem. Ale potrafił wypędzić przekupniów ze świątyni wymieniających pieniądze. Także łagodność nie oznacza braku stanowczości, kiedy trzeba. Ta mądrość jest wreszcie ustępliwa, czytamy. I w Grece tu występuje takie słowo, które można przetłumaczyć, gotowa usłuchać. Czyli człowiek, który jest dojrzałym chrześcijaninem, nie wychodzi z założenia, że on zawsze ma tylko rację, że jego musi być na wierzchu. Jest gotów usłuchać innej strony. Aha, no może to jest racja. Po prostu jest rozsądny, nie jest taki nieprzejednany, jak to się mówi. Jest gotów wziąć pod uwagę inny punkt widzenia. Bierze pod uwagę swoją ograniczoność wiedzy, doświadczenia. Jest gotów posłuchać innych i wziąć do serca sobie czyjąś radę, jeśli jest lepsza niż on do tej pory myślał, że tak powinno być, jak do tej pory sądził. ta mądrość wreszcie z góry jest pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Miłosierdzie jest bardzo ważną cechą, zarówno przejawia się w przebaczeniu, jak i w współczuciu wyrażonym w określonych, praktycznych czynach. Czyli na przykład ostatnio ujął mnie taki pan, był u nas elektryk i wspomniał, że po prostu odwiedza starszą panią i tam pomaga, bo po prostu mówi z litości, tak powiedział, to robi. Bo po prostu ta starsza pani wymaga pomocy. I to nie jest rodzina. Po prostu jej pomaga, bo to tam gdzieś poznał tą panią. I to jest właśnie, miłosierdzie polega na świadczeniu dobra bliźnim, którzy są w jakiejś potrzebie. Czytamy też o dobrych owocach, czyli Bożego człowieka poznać, Bożą niewiastę, Bożego mężczyznę, po dobrych owocach w jego życiu. I dalej niestronnicza, jak mówi Biblia Warszawska, i nieobłudna. Czyli człowiek Boży nie będzie stronniczy, nie będzie na przykład sprzyjał głównie z bogatymi, no bo to najlepiej na tym wyjdę, tak? Albo nie będzie też obłudny taki człowiek, na przykład nie będzie pięknie się przedstawiał w kościele, a na co dzień zupełnie inne życie. I czytamy, że owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój. Czyli prawdziwy owoc sprawiedliwości wydają ludzie czyniący pokój. A Pan Jezus powiedział też o czyniących pokój, jak dobrze wiemy, w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, w wersecie 9. Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi. Także prześledziliśmy 3 rozdział listu Jakuba. Jak widzimy, Jakub zaczyna od ostrzeżenia, żeby pochopnie nie ubiegać się o służbę nauczyciela w kościele. Bo wiąże się z tym duża odpowiedzialność. Zwraca uwagę, że wszyscy mamy wiele upadków, ale szczególnie w mowie jest problem z naszą mową, bo nie potrafimy nad nią zapanować po prostu. I człowiek mimo różnych osiągnięć, jakie czyni, że za pomocą niewielkich sprzętów potrafi wielkimi rzeczami zawiadywać, jednak nie opanował tego języka. I to w dzisiejszych czasach jest jeszcze bardziej widoczne. I po omówieniu tych problemów, że nieraz człowiek i błogosławi Pana Boga, i jednocześnie przeklina ludzi stworzonych na podobieństwo Pana Boga, przechodzi do omówienia, jaki powinien być Boży człowiek i jaki nie powinien być. I drodzy, naprawdę jest to piękny opis, zwłaszcza werset 17 i 13, do którego warto wracać jak do lustra. Warto się przeglądać, tak jak pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział jest dla nas takim lustrem, jaka jest miłość. Dla nas 5 rozdział listu do Galacjan jest takim lustrem, owoc ducha. I dołączyłbym do tych tekstów też tutaj list Jakuba. On też jest takim lustrem. On pozwala nam się prześwietlić, czy takie owoce występują w naszym życiu, czy jesteśmy tak rozsądni, tak zrównoważeni, jak to jest napisane. I co możemy począć, drodzy, z tym problemem, że w mowie zawodzimy, że upadamy? Otóż pokuta i wiara, czyli okazanie skruchy, żalu za grzech, pragnienie porzucenia grzechu, to nie jest tylko na początku drogi, ale też na dalszą drogę naszą chrześcijańską. Codziennie powinniśmy mieć dobry zwyczaj, żeby kończyć dzień wyznaniem Bogu grzechów, nawet ogólnie albo konkretnie, albo jeżeli już zgrzeszymy w danym momencie, nie czekajmy z tym do końca dnia, wyznawajmy i starajmy się to porzucić. I pokuta i wiara jest konieczna do końca życia. I dlatego jak się możemy uporać? Świadomie pracując nad sobą w mocy Ducha Świętego, dzięki krwi Chrystusa, które gładzi nasz grzech, dzięki Słowu Bożemu, które nas wyposaża, a także dzięki pomocy innych dojrzałych chrześcijan, możemy opanowywać nasz język w coraz większym stopniu i możemy stawać się zrównoważeni i dojrzali, jak tu jest opisane. Obyśmy z pomocą Bożą mogli dalej się uświęcać, coraz lepiej się posługiwać mową, też budować innych naszą mową, bo naprawdę można wiele dobrego zrobić też językiem, wiele można zachęcić. Ja ostatnio takie świadectwo dostałem człowieka, który wyszedł od świadków Jehowy, od dziecka, był od małego do 42 roku życia i napisał, że serce i ciało zapłakało, ale dusza została uleczona. Przez lekturę Ewangelii Jana poznał Pana Jezusa, umiłował Go i znalazł spokój z Bogiem. I tak mnie zbudował tymi słowami. Także świadectwa wiary są bardzo budujące. Dobre kazania, dobre rozmowy budujące mogą naprawdę wiele dać. Dlatego módlmy się o tę łaskę, żeby wypływał z naszych ust taki dobry owoc, dobre słowa i z naszego życia także. Chwała niech będzie Bogu. Amen.